Jakiś czas temu przeprowadziłem śledztwo w sprawie Soboru Watykańskiego II. To był ten moment, kiedy nasilały się informacje o tym, że Bractwo Świętego Piusa X planuje wyświęcić swoich biskupów. Nie dziś o Bractwie, absolutnie, ale w tym kontekście. Szukałem, ponieważ jest mnóstwo profili facebookowych, instagramowych, stron internetowych, kanałów YouTube'owych poświęconych liturgii przedsoborowej, poświęconych, nie wiem, czy to, jak to w ogóle wyrazić, tradycji przedsoborowej. Nie ma czegoś takiego jak tradycja, znaczy z małej litery może jest tradycji przedsoborowej. I mówię, no dobra, to czy w takim razie są strony internetowe i facebookowe profile poświęcone Soborowi Watykańskiemu II? Nie znalazłem żadnej aktywnej, dwa zdaje się malutkie profile o Soborze Watykańskim II znalazłem, które już nie funkcjonują. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego my, katolicy, nie promujemy Soboru Watykańskiego II. Dlaczego, jeszcze nawet takie pytanie sobie postawiłem, księża nie odwołują się na kazaniach do Soboru Watykańskiego II, czyżby nie znali treści, które on nam przedstawił, przedstawiając naukę Kościoła, czy może odrzucając Sobór Watykański II? I po jakimś czasie skojarzyłem, dlaczego nie ma stron internetowych posoborowych, dlaczego kapłani nie odwołują się wprost do nauczania Soboru Watykańskiego II? Z bardzo prostego powodu. Ponieważ kapłani odwołują się do całości nauczania Kościoła. Kapłani Kościoła katolickiego, powszechnego, apostolskiego, czyli wiernego papieżowi i biskupom, nie dzielą Kościoła na przedsoborowy i posoborowy. Nie robią tego. Oczywiście ostatni Sobór, Sobór Watykański II, jest wyznacznikiem, jest tego, co Duch Święty chce nam dziś powiedzieć, który przecież działa przez formy odpowiednie do czasu i przestrzeni, w których katolicy działają, i także treści w taki sposób przekazuje, żeby ludzie z XXI wieku również poznawali Chrystusa, chociaż inaczej trzeba tych ludzi mówić, niż było to na przykład w okresie baroku. Dziś właśnie o tym, to znaczy o tym, czy Sobór Watykański II jest zakazany, czy skazany na zapomnienie, a może wręcz odwrotnie.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Chcę się z wami podzielić moim świadectwem dotyczącym Soboru Watykańskiego II. Kiedy zacząłem czytać postanowienia soborowe, to moje życie duchowe się odmieniło, nabrało tempa Ducha Świętego i naprawdę przywróciło mnie do Kościoła. Mówiąc krótko, jestem osobiście rozmiłowany w tym, co głosi nam Sobór Watykański II, ponieważ on nie jest tak, jak chcieliby ci, którzy dzielą Kościół na przedsoborowy i posoborowy, oddzielony od tradycji, ale jest kontynuacją działania Ducha Świętego w czasie i historii, w przestrzeni. Ducha, który uświęca ludzi, posługując się różnymi metodami, ponieważ w różnych czasach ludzie różnie myślą, w różnych środowiskach i społecznościach są wychowywani. Dzięki Soborowi Watykańskiemu II, a czytam go codziennie właściwie, tam leżą wszystkie konstytucje razem zebrane w tak pięknie wydanym dziele przez Pallottinum. Znalazłem swoje miejsce, drodzy Państwo, w Kościele. I Sobór Watykański II. Być może za mało rzeczywiście o nim mówimy, dlatego chcę się odwołać, żeby naświetlić, o co tak naprawdę chodzi tym, którzy odrzucają Sobór Watykański II. I mówię, nie tylko chodzi tutaj o Bractwo Świętego Piusa X, który niebawem, kiedy wyświęci swoich biskupów bez mandatu papieskiego, wkroczy na drogę schizmy. Okaże się, że Bractwo Świętego Piusa X ujawni swój paradoksalnie nurt liberalny, ponieważ odrzuci papieża, tak jak to zrobił na przykład Marcin Luther, drodzy Państwo, niektórzy katolicy uważają, że no w ten sposób przejawiała się lewicowość Lutra, że on odrzucił papieża. Jest taka książka o historii Kościoła, Historia Kościoła, Odbicie rzeczywistości Bożej w świecie. Pięknie wydana, ona jest w naszym sklepiku. Jeszcze kilka sztuk zostało. Już jej raczej zamawiać więcej nie będę. Natomiast jest to cała historia Kościoła i warto z niej korzystać. Jest napisana przystępnym językiem przez księdza profesora Zygmunta Zielińskiego. Jest tutaj już na końcu tego dzieła taki podrozdział. Sobór Watykański II. Papieże soborowi. Przypomnijmy, że papieże soborowi zostali ogłoszeni świętymi. Święty Jan XXIII, święty Paweł VI, drodzy Państwo, ale także ci, którzy czerpali z nauczania Soboru Watykańskiego II i z całości tradycji, ponieważ katolik czerpie zawsze z całości tradycji, czyli także z Soboru Ostatniego, błogosławiony Jan Paweł I, święty Jan Paweł II, niedługo szykuje się na to, będzie błogosławiony Benedykt XVI, szykuje się również to, że będziesz przygotowywany proces beatyfikacyjny papieża Franciszka. Tak, zgadza się. I to są już papieże XXI wieku. Odrzucenie Soboru Watykańskiego II jest pozbawianiem Kościoła jego mocy i spychaniem tak naprawdę Kościoła na margines, ponieważ dzięki Soborowi Watykańskiemu II Kościół wychodzi do ludzi. Jeżeli ktoś odrzuca Sobór Watykański II, to znaczy, że chce go zmarginalizować i chce działać w myśl zasady: religia jest twoją prywatną sprawą. Kościół bardzo mocno mówi przez Sobór Watykański II, że ma, czyli Kościół, być obecnym jako żywy przedstawiciel Chrystusa i jednocześnie ten, który mocą Ducha Świętego działa w społeczności, w społecznościach, w życiu publicznym. Idea zwołania Soboru Watykańskiego II, pisze ksiądz profesor Zygmunt Zieliński, a co za tym idzie, jego potrzeba istniała już w momencie przerwania w 1870 roku Soboru Watykańskiego I, który między innymi, pamiętamy albo i nie, ogłosił dogmat o nieomylności papieża, pod pewnymi oczywiście warunkami dla nieomylności. Dopóki nie został uregulowany status stolicy apostolskiej w nowej rzeczywistości po zajęciu Rzymu przez Włochy, o kontynuowaniu soboru nie mogło być mowy. Pius XI nie był z pewnością papieżem potrzebującym soboru dla przeprowadzenia Kościoła przez niespokojny czas kryzysów i przemian politycznych powojennego świata. Pius XII rozumiał konieczność soboru. Pius XII, już zobaczcie, uważał, że trzeba zwołać Sobór Watykański II w świecie, bo w świecie po II wojnie światowej wzmocniony został komunizm i nieliczący się z Kościołem świat liberalny. Powtórzę raz jeszcze, Sobór Watykański II jest przejawem wyjścia Kościoła do ludzi i ci, którzy odrzucają Sobór Watykański II, mówią: Kościół niech nie miesza się do życia publicznego. Znam też niestety takich kapłanów, i tu powiem wprost, z Łodzi, którzy na przykład publicznie to mówią w mniejszych wspólnotach, że Sobór Watykański II kanonizował papieży posoborowych. Z takim przekąsem, to są ludzie, kapłani, którzy wyznają raczej to, co było przed Soborem Watykańskim II. Oczywiście kryją się z tym przed swoim biskupem, bo nie, to nie Sobór kanonizował Jana XXIII i Pawła VI, ale Kościół katolicki, chyba że ktoś nie wierzy, że Kościół jest apostolski. Oczywiste było, że te dwa systemy wrogie sobie, czyli komunizm i świat liberalny, rzeczywistość liberalna, w każdej dziedzinie z wyjątkiem światopoglądowej wrogie sobie, pracować będą nad wyparciem Kościoła z życia publicznego i wyparciem Kościoła z jego wpływu na życie publiczne. Przedmiotem ataku miało być nie to czy inne wyznanie. Pamiętamy, że komunizm i liberalizm nie atakują tego czy innego wyznania, ale atakują Boga. I tutaj Kościół przez Sobór Watykański II chciał zjednoczyć inne religie, ponieważ Kościół musi współpracować z innymi religiami na rzecz pokoju na świecie i także, aby Bóg nie został wyparty z przestrzeni publicznej. Człowiek zarówno Zobaczcie, warto czytać historię, warto wiedzieć, znać historię i zdobywać wiedzę, poszerzać ją, ponieważ wiedza zawsze rozwija i otwiera i uwalnia od niewoli. Poznacie prawda, prawda was wyzwoli, czyli także zdobycie wiedzy nas wyzwala, zdobywanie wiedzy. Człowiek zarówno w komunizmie, jak i w świecie liberalno-masońskim zależeć miał wyłącznie od otaczających go warunków i zgodnie z nimi miał kształtować swoją moralność. Materialistyczne pojmowanie całej rzeczywistości łącznie z człowiekiem uwzględniało jedynie doczesność i jej wartość. Jeżeli w komunizmie nie potrafiono dać człowiekowi obiecanej obfitości dóbr ziemskich, to w świecie kapitalistyczno-laickim względny lub duży dostatek był dla wielu argumentem potwierdzającym słuszność materialistycznej koncepcji całej rzeczywistości. Mówiąc krótko, byt określa świadomość, to jest Karol Marx, komunizm, a liberalizm to jest konsumpcjonizm. Jedno i drugie uderza w Boga obecnego w przestrzeni publicznej. Sobór Watykański II, mówiąc krótko, był odpowiedzią na świat liberalno-masoński. I ci, którzy odrzucają Sobór Watykański II, są obrońcami świata liberalno-masońskiego, a wiemy, kto odrzuca Sobór Watykański II. Takimi paradoksami, takie paradoksy uwielbia szatan, który uwielbia małpować Pana Boga i w takie pułapki nas właśnie ładować. Kościół w tej sytuacji, czyli sytuacji komunizmu i dzikiego kapitalizmu, który dzisiaj nabrał rozpędu, nie mógł się nadal bronić zza murów oblężonej twierdzy. Groziła mu bowiem izolacja czyniąca zeń enklawę egzystującą na marginesie rozwijającego się świata. Zamiast odwracać się plecami do obcych kościołów, kościołowi poglądów i praktyk, jak to czyniono jeszcze w XIX wieku, czyli jesteśmy samotną wyspą, niech świat się zawala, nic tam do tego. Trzeba było szukać dla niego miejsca w konkretnych warunkach zlaicyzowanej cywilizacji. Kościół widział siebie także jako siłę i wartość mogącą temu światu podać rękę i zawrócić go z bezdroży, których obszar powiększał się przez komunizm i liberalizm coraz bardziej. W obliczu świata pogrążonego w najlepszym razie w agnostycyzmie, czyli wątpieniu w to, że czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, właściwie takim niezajmowaniu się tą kwestią, zasadniczo jednak zwalczającego wiarę w Boga przez stawianie w jego miejsce wartości doczesnych, Kościół musiał zrewidować swój stosunek do innych wyznań chrześcijańskich, a nawet systemów religijnych. Pod tym względem trwanie w nurcie doktryny Soboru Trydenckiego było niemożliwe w świecie, gdzie wysiłki ludzi dobrej woli kumulowały się ponad przeciwieństwami w sprawach mniejszej wagi niż idea Boga w świecie, żeby wymienić choćby wysiłki na rzecz pokoju czy sprawiedliwości społecznej. Mówiąc krótko, w świecie, w którym wyrzucało się Boga z przestrzeni publicznej, trzeba było się zjednoczyć także z innymi religiami, żeby zachować Boga w przestrzeni publicznej. Ekumenizm, o którym mówił Pan Jezus, tak, Pan Jezus mówi o ekumenizmie, rozdział świętego Jana 17, musiał zatem wejść na drogę, której Kościół dotąd unikał w przekonaniu, iż mając pełnię prawdy, może ograniczyć się do czekania na tych, którzy jej poszukują. Pan Jezus, jak wiemy, nie czekał, aż ktoś do nich przyjdzie, wychodził do tych, którzy najbardziej potrzebowali Jego obecności, czyli do grzeszników, tych, którzy byli najdalej od Niego. Kościół jest posłany do tych, których w Kościele jeszcze nie ma. Kościół, czyli my, którzy jesteśmy w tym Kościele, nie jesteśmy po to, żeby nam dobrze było w Kościele, żebyśmy zamknęli drzwi od środka, tak jak to było czasami, no już nie będę mówił w jakich czasach, żeby nikt nam tutaj, prawda, nie wszedł obcy. Znam taką wspólnotę, gdzie wyrzucono chłopaka z różańca w czasie adoracji. Powiedziano mu, że jest rozwodnikiem i nie ma prawa się modlić z tą wspólnotą różańcem podczas adoracji. To nie jest kościół, to jest sekta w tym momencie. Od soboru też utrwaliło się rozróżnienie między jednością w wierze i kulcie, a współdziałaniu w celu osiągnięcia dobra w imię jednego Boga Stwórcy, czyli, żeby to zobrazować, mieszkamy w jednym na przykład bloku. Jesteśmy sąsiadami. Każdy ma swoje mieszkanie, natomiast jest to nasz wspólny blok. I choć każdy ma swoje mieszkanie w tym bloku, to jednak wspólnie dbamy o wspólny dom. Każdy z nas ma swoje mieszkanie, ale blok jest wspólny. To umożliwiło dialog między Kościołem a judaizmem i islamem i innymi systemami religijnymi. Przygotowując sobór, Jan XXIII miał całą pewnością na myśli to nowum w pojmowaniu ekumenizmu. Można nawet powiedzieć, jedyne absolutne nowum w całym skarbcu dokonań soborowych. I wiem, że dla niektórych być może są to prawdy, przed którymi zamykają uszy, tak jak na słowa Jezusa faryzeusze zatykali uszy i krzyczeli, żeby nie słyszeć Jego słów prawdy. Ale poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Jest dużo mitów na temat Soboru Watykańskiego II. Ostatnio czytałem taki komentarz, że Sobór Watykański II sprzeniewierzył się przykazaniom Bożym. Zapytałem tego człowieka, żeby podał mi cytat z jakiejś deklaracji konstytucji soborowej. Minęło kilka dni, ten człowiek żadnego cytatu z soboru, który udowadniałby, że sobór niszczy przykazania Boże, nie podał. A zatem Sobór Watykański powoduje, że Kościół wychodzi do świata. Przecież Jan Paweł II o tym powiedział, jesteśmy pokoleniem od P2, że człowiek jest drogą Kościoła. Kościół nie może funkcjonować jako twierdza zamknięta, ponieważ wtedy spycha siebie na margines. No komu zależy na tym, żeby Kościół funkcjonował na marginesie? Wrogą Kościoła. Kościół nie może być, drodzy Państwo, na marginesie, ponieważ jesteśmy jako chrześcijanie solą dla tego świata i światłem dla tego świata. Wymienione tu okoliczności leżały u podstaw idei soborowej, zwołania soboru i papież przedstawił kardynałom, biskupom takie pytanie. Jak skutecznie głosić światu Ewangelię, światu temu, w którym teraz żyjemy? To jest powrót, drodzy Państwo, do swego rodzaju, w cudzysłowie, teologicznej metafizyki, czy też metafizyki Kościoła. Nie ma takich pojęć, ja je teraz ukułem. Czyli rozeznać, czego Kościół potrzebuje w realnej rzeczywistości, w której się teraz znajduje. Kościół, drodzy Państwo, nie może być tylko muzealnym wspomnieniem. Nie może się zamykać w formach, ponieważ Chrystus nas posyła, nas jako Kościół, do wszystkich. Co do Europy, to właściwie zawiodły tu wszelkie utarte i od wieków stosowane metody. Sobór miał zwrócić większą uwagę na trzeci świat. Trzeci świat. Jan Paweł II mówił, żeby tego terminu nie używać. Nie ma żadnego trzeciego świata, jest po prostu Afryka. Trudny w swojej tożsamości kulturowej i narodowej do włączenia w obręb chrześcijaństwa europejskiego. Dzisiaj wiemy, powiedział też kardynał Prewost wcześniej, a obecnie Leon XIV, że chrześcijaństwo najprężniej działa właśnie poza Europą, Ameryka Południowa, a także Afryka. Dlatego należało otworzyć się na wypracowaną tu postać chrześcijaństwa, w którym prócz jego istoty wszystko inne będzie tubylcze. Kościół musi się zaadoptować także do cywilizacji świeckiej. Mówiąc krótko, Kościół musi ubrać ubranie współczesnego świata, nie zmieniając tożsamości. Gdyby dzisiaj Jezus się urodził, dzisiaj taki komentarz mądry czytałem, to chodziłby, drodzy Państwo, żeby dotrzeć do współczesnego człowieka, na przykład do ludzi młodych, chodziłby w bluzie z kapturem. Nadal byłby tym samym Jezusem. To nie formy zbawiają. Możesz przynieść komuś pięknie opakowany prezent, a w środku może się okazać, że jest coś szkodliwego. To nie forma decyduje, ale treść. O tym też zresztą mówił Arystoteles, no ale rozumiem, że dziś także to te podstawy filozoficzne w społecznościach, społeczeństwach są zaniedbane. Kościół musi się zaadoptować także do cywilizacji świeckiej, czyli wejść do tej przestrzeni, która najbardziej potrzebuje miłosierdzia Bożego, no przecież tak się modlimy podczas różańca, którą jest otoczony i w której żyje wielka liczba jego wiernych. Czy zatem można ograniczać się do zdefiniowania i potępiania błędów? Czy Kościół jest tylko po to, żeby potępiał, żeby wykazywał błędy? To jest ważne, to jest potrzebne, natomiast to nie jest zbawiające, ponieważ jeżeli komuś coś zabierasz i stwierdzasz, że on żyje w błędzie i on to przyjmuje, tak żyje w błędzie, to musisz mu w miejsce tego, co do tej pory było jego życiem, a okazało się być błędem, dać coś nowego. Jeśli nie, to ten człowiek wróci. Tak jak mówił Pan Jezus, że w miejsce jednego demona wraca 7 innych, silniejszych. Kościół musi wyjść z propozycją, nie tylko propozycją pokazania, co jest złe, co jest błędne, ale co można w miejsce tych błędów przyjąć. Czy wszystkie one nie wynikają z jednego, braku akceptacji Boga utraconego albo jeszcze niepoznanego? Ja mam znajomych, większość moich znajomych są ludzie spoza Kościoła. Jedynym momentem, kiedy zastanawiali się, czy wrócić do Kościoła, był pontyfikat papieża Franciszka, ponieważ tam widzieli Kościół żywy, wychodzący do ludzi z propozycją, a nie tylko z czymś, co miało być swego rodzaju moralizowaniem, wykazywaniem błędów i właściwie zostawianiem człowieka w tej pustej przestrzeni, skoro ktoś żył w błędach i mu to zabrano, no to co w miejsce tego, czym do tej pory żył? Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze się wyrażam, pewnie nie. Sobór zatem będzie musiał odnaleźć drogę, jaką Bóg trafi do szukających Go, zrewidować stosunek Kościoła do świata, co później na drodze jego rozwoju, a więc nie w jednym konkretnym momencie. Tradycja ma to do siebie, że jest ciągłym, dynamicznym działaniem Ducha Świętego. Tradycja nie jest podręcznikiem do historii, czymś zamkniętym. Co więcej, nauczanie Kościoła też nie jest zamknięte, ponieważ to Duch Święty, który jest dynamiczny i wie, kiedy chce, decyduje o nauczaniu Kościoła. Tak jak ostatnio powiedział kardynał Grzegorz Ryś, świetne to było, że zna kardynała Prewosta, znał od 3 lat, ponieważ razem pracowali w dykasterii do spraw biskupów i jako do kardynała Prewosta mógłby się w wielu sprawach, czy w kilku sprawach z nim nie zgadzać. Mówi, z kardynałem Prewostem mogłem się w różnych sprawach nie zgadzać. Z Leonem XIV zgadzam się we wszystkim. Teraz to warto przemyśleć. Kim był Jan XXIII? Pomijając jego życiorys, trzeba odpowiedzieć, że był to przede wszystkim człowiek, który większość życia spędził jako dyplomata. Dyplomatą o tyle nietypowym, że zamiast suchej rutyny wyniesionej ze studiów dyplomacji stosował metodę dochodzenia do człowieka poprzez niego do interesującego go problemu małymi kroczkami, licząc zawsze na to, że dobro płaci dobrem, a prawda prawdą. Jeżeli niesiesz dobro, no to dobro zostawiasz. Jeżeli niesiesz prawdę, to zostawiasz prawdę. Taka dyplomacja wynikała z faktu, że Angelo Roncalli nigdy nie przestał być duszpasterzem, który był de facto przez niewiele lat, nie licząc 5-lecia spędzonego na stolicy patriarszej w Wenecji. Jako papież zwykł był chodzić także najkrótszą drogą prowadzącą do celu. Najkrótszą drogą prowadzącą do celu. Jest to święty papież, przypomnijmy. Przy tym musiał niekiedy, pomijając tradycyjną drogę służbową kurii, dotrzeć do tych, którzy najbardziej potrzebowali jego wsparcia. O wiele więcej respektu miał dla autorytetu biskupów, których prosił o opinię w sprawie projektowanego soboru. 2700 listów wysłanych na cały świat w 1959 roku. Jan XXIII uważał pewne dziedziny za bezdyskusyjne. U ich podstaw leżała bowiem wyraźna nauka Chrystusa. Tak było z ekumenizmem. 17 rozdział Jana. Owocem jego miała być jedność chrześcijan. Kościół prawosławny traktował jako równy katolickiemu zarówno pod względem depozytu wiary, jak i, uwaga, źródła łaski. Bliski zjednoczenia był również w jego mniemaniu anglikanizm, chociaż papież jak gdyby nie przyjmował do wiadomości jego rozbicia wewnętrznego, co zjednoczeniu kładło zasadniczą tamę. Dużą wagę przywiązywał do obecności w auli soborowej obserwatorów innych wyznań, a także świeckich katolików. Właściwie powinniśmy być uradowani, że papieża słuchają także niewierzący, ludzie innych wyznań, że się spotykają. Nie wiem, jaki jest, przecież to jest coś szatańskiego, kiedy ktoś uważa, że szatan, że papież nie powinien spotykać się z wyznawcami innych religii. No chyba właśnie o to chodzi, żeby też wyznawcy innych religii go słuchali, żeby publicznie pokazywali, że go słuchają. No przecież tu właśnie o to chodzi, drodzy Państwo. Etap janowy soboru, czyli ten, który zapoczątkował Jan XXIII, ogłaszając zamiar zwołania soboru 29 czerwca 1959 roku, rozpoczął się 11 października 1962 roku, a 3 czerwca 1963 roku się zakończył, ponieważ papież zmarł. Jan XXIII pilnie obserwował, i tutaj są piękne zdjęcia, zobaczcie w tej książce, do podręczniku do historii, pilnie obserwował obrady i w przypadkach koniecznych energicznie interweniował. W tym czasie ogłosił 2 encykliki o trwałej doniosłości. W czasie trwania soboru 2 encykliki papież ogłasza. Jedna z nich to Mater et Magistra 1961 rok, 15 maja, przypominająca po 70 latach encyklikę Rerum Novarum, a po 30 latach Quadragesimo Anno. W centrum stawia człowieka, któremu ma służyć cały system układów społecznych. Było to podkreślenie wolności człowieka także w dziedzinie sumienia i wyznania. Jan XXIII nie formułował w encyklice nowej doktryny społecznej, nie interpretował na nowo nakazów moralnych, lecz odwoływał się po prostu do nauki Kościoła głoszonej zawsze, choć rzadko przestrzeganej. To, że encyklika ukazała się przed soborem, można uznać za dzieło przypadku, bo tak podyktowała rocznica. Natomiast druga encyklika, Pacem Interis, została wydana 11 kwietnia 1963 roku, na niecałe 2 miesiące przed śmiercią papieża. Był to testament papieża i ostrzeżenie dla świata, który w miarę jak tracił fundament moralny pod nogami, uciekał się do gwałtu, przemocy i krzywdy wyrządzanej słabszym. Papież zwracał się do ludzi dobrej woli, nie różnicując ich według nacji i wyznania. Każdy bowiem musi uznać prawo słabszych, masy robotnicze wówczas, jak się określało, do opieki, równość kobiet w życiu społecznym, rezygnację z uciskania narodów. Polityka siły musi prowadzić do katastrofy. Dzisiaj to samo Leon XIV mówi. Treść encykliki stała wysoko ponad ekumenizmem. Była to bowiem karta porozumienia wszystkich ludzi dla wspólnego dobra. Tak jak Jan XXIII rozumiał zjednoczenie globu ziemskiego, jakże inaczej niż to pojmuje współczesny globalizm. Sobór Watykański II, mówiąc krótko, był konieczny, żeby Kościół nie został zmarginalizowany, żeby nie został wypchnięty na margines, żeby do świata wprowadzić Boga, do przestrzeni ciemności światłość, żeby również wprowadzić Chrystusa, który jest pokojem, ponieważ świat bez Boga jest światem śmierci, światem wojny, światem nieuczciwości, niesprawiedliwości. Ci, którzy odrzucają nauczanie Soboru Watykańskiego II, chcą po prostu, aby Kościół znalazł się na marginesie i de facto tak naprawdę popierają Kościół bez Boga, ponieważ cały Sobór Watykański mówi o czym? Obrazek najprostszy, Leon XIV spotykający się z każdym, co czynił papież Franciszek, Benedykt XVI, Jan Paweł II. Jan Paweł I nie bardzo zdążył w ciągu 33 dni. Tak, Kościół jest dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy najbardziej potrzebują Chrystusa obecnego w ich życiu, poranionym życiu. Sobór Watykański II jest przejawem działania Ducha Świętego, który mówi: dość Kościoła jako zamkniętej twierdzy. Kościół ma wyjść z Chrystusem do wszystkich. Dlaczego w Boże Ciało wychodzimy z procesjami? To jest najlepszy obraz Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II jest jak Boże Ciało, jak procesja Bożego Ciała, która wychodzi na ulicę. Ludzie są zdziwieni coraz bardziej. Ci, którzy już nie pamiętają procesji Bożego Ciała. Co kapłan robi z monstrancją? Ostatnio był taki też komentarz na Facebooku pewnej pani, która napisała: dlaczego katolicy czczą monstrancję? I nie byłem w stanie wytłumaczyć, że to tak jakby ktoś powiedział, że podam ci jedzenie bez talerza. Albo że kiedy spożywasz jedzenie, to spożywasz talerz. No przecież monstrancja jest swego rodzaju narzędziem, w którym znajduje się Chrystus obecny w Najświętszej Eucharystii. Sobór Watykański II jest jak Boże Ciało, jest wyjściem do świata z Chrystusem. Uwaga, to jest przejaw bycie wiernym całości tradycji, także Soboru Watykańskiego II, bo Sobór Watykański II należy do nauczania Kościoła i nie ma czegoś takiego jak Kościół przedsoborowy i posoborowy, bo takiego podziału są ci, którzy są z ducha antychrysta, czyli diabolosa, tego, który dzieli. Jest jedna wciąż trwająca tradycja. Być może kiedyś zostanie zwołany Sobór Watykański III albo pod jakąś inną nazwą. Na razie, drodzy Państwo, bogactwo Soboru Watykańskiego jest tak potężne, że nawet planowałem, żebyśmy modląc się podczas różańca, korzystali z treści soborowych jako treści do medytacji misterium, czyli tajemnicy osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Kiedy się czyta deklarację, konstytucję Soboru Watykańskiego II, to człowiek umacnia się w wierze i, mówiąc krótko, staje się bardziej wierzący. Jego nawrócenie wciąż trwa. Natomiast często jest tak, że ci, którzy odrzucają nauczanie Soboru, po prostu nigdy go nie czytali. Miałem kiedyś takiego kolegę znanego, który mówił, że promując różne treści przedsoborowe, że jak on zna postanowienia Soboru, coś tam czytał. Drodzy Państwo, ileś set stron, jak katolik może powiedzieć, że coś tam czytał i odrzuca to, czego nie czytał. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Nie bądźmy tymi, którzy, jak niegdyś komuniści, liberałowie, czy też lewactwo i masoni, nie chcieli Kościoła w przestrzeni publicznej. Kościół w przestrzeni publicznej obecny być musi i o tym mówi nam wprost Sobór Watykański II. Idźmy z Duchem Świętym. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie.